Dziękuję, Robercie. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, kino niemieckie to jest takie kino, które jest mocno zakorzenione w życiu społeczno-politycznym tego kraju, więc trochę o polityce, chcąc nie chcąc, dzisiaj również będzie. I właściwie zaczynamy od takiego akcentu politycznego. Chciałam Państwu powiedzieć o końcówce lat 80. i świadomie zdecydowałam się na to, że nie będę mówiła o samych wielkich nazwiskach, czyli pomijam Herzoga, Schlöndorfa, Fassbindera, który umarł na początku lat 80. Powiem słowo o Wendersie, jako że mamy Niebo nad Berlinem, ale zacznę od queerowego zmierzchu NRD. To niemieckie państwo wschodnie, które powstało w 1949 roku i zostało rozwiązane, zniknęło z mapy Europy w 1989, ale zanim to się stało, 9 listopada 1989 roku, czyli dokładnie w dniu, w którym upadł mur berliński, odbyła się premiera filmu Coming Out. Heinera Karowa to taki bardzo znany NRD-owski reżyser, którego filmy w Polsce były nieznane, jak i zresztą większość filmów kina NRD-owskiego. To jest historia nauczyciela geja, który w takim geście obrony przeciwko mierzeniu się z własną tożsamością żeni się z koleżanką, właściwie oświadcza się koleżance z pracy, no ale do tego małżeństwa nie dochodzi, ponieważ on się zakochuje w swoim młodszym koledze. To był film bezprecedensowy absolutnie w historii NRD-owskiej kinematografii, która, jak sobie Państwo być może wyobrażają, nie opowiadała raczej historii queerowych. Reżyser zabiegał o realizację tego filmu 7 lat i ponieważ premiera odbyła się 9 listopada, jak powiedziałam, a po niej odbył się huczny bankiet, to ten bankiet został przyćmiony zupełnie tym, co się wydarzyło pod bramą brandenburską, czyli przemówieniami polityków, właśnie upadkiem muru, i z tego powodu reżyser później opowiadał, że był dosyć smutny, bo bankiet zapowiadał się całkiem sympatyczny, no ale dzięki temu ten film również przeszedł do historii. On został pokazany też na Berlinale, 40. jubileuszowym Berlinale, które się po raz pierwszy odbyło wtedy po wschodniej i po zachodniej stronie miasta i zdobył srebrnego niedźwiedzia za osiągnięcia artystyczne. Tutaj mają Państwo zaledwie jeden kadr z tego filmu. I drugi film, który też w taki sposób symboliczny zamyka ten okres historyczny podziału Niemiec, czyli Niebo nad Berlinem, zrealizowany przez Wendersa, czyli po zachodniej stronie. Państwo z pewnością doskonale ten film znają. Wenders nakręcił go z okazji 750. rocznicy istnienia Berlina i mówił o tym, że ten film miał być takim prezentem dla Berlina. Oba te filmy pokazują, jakby je dzisiaj zobaczyć, oba te filmy pokazują Berlin, którego już nie ma. Znaczy to miasto podzielone, ale też miasto, które dzisiaj jest już zupełnie inaczej zabudowane, zupełnie inną architekturę ma. Tutaj widzimy okolice Placu Poczdamskiego. Ci z Państwa, którzy znają Plac Poczdamski, dzisiaj tam, gdzie się między innymi Berlinale odbywa, gdzie jest centrum festiwalowe, wiedzą, że to wygląda już zupełnie inaczej. I film Wendersa, jak to w ogóle w kinematografii zachodnio-niemieckiej często bywało, a jak dzisiaj będziemy pokonywać kolejne lata i dekady, to tego będzie coraz więcej, mierzy się też z III Rzeszą, powraca widmo III Rzeszy w tym filmie na planie filmowym, tam Peter Falk gra aktora grającego w filmie poświęconym Holokaustowi. No i Wenders też pokazuje, czego Karol nie zrobił, oczywiście siłą rzeczy, jedną inną ciekawą rzecz społecznie, ale też filmowo, do której też jeszcze nawiążę bliżej końca wykładu, czyli do społeczności migranckiej w Niemczech, akurat tutaj oczywiście w Berlinie Zachodnim, i widzimy obrazy Turków, Turczynek, co się zbyt często w tamtych latach, szczególnie właśnie w latach 80. nie zdarzało. Zdarzało się to częściej pod koniec 60. i 70. w okresie nowego kina niemieckiego, ale lata 80. pod tym względem były dosyć ubogie i później to właśnie miało się zmienić. Do tego jeszcze, jak mówiłam, nawiążę. Nowy porządek, to geopolityka oczywiście odgrywała zasadniczą rolę w tej historii Niemiec z przełomu lat 89. i 90. upadek muru i ponowne zjednoczenie dopiero kolejnego roku, 3 października. Czynniki społeczne, które bardzo istotne znaczenie miały dla formowania się kultury filmowej również, czyli taka potrzeba zdefiniowania kolektywnej tożsamości, jak to często bywa po przełomach. Wycofanie się do sfery prywatnej, co się odzwierciedlało w filmie. Nie mówię tutaj właśnie o badaniach socjologicznych, jak o tym, jak reagowała kultura filmowa czy produkcja filmowa i to było widać w komediach romantycznych, które powstawały od początku lat 90. Początkowa euforia po zjednoczeniu Niemiec ustępowała później miejsca jakiemuś, właśnie nie jakiemuś, tylko dużemu rozgoryczeniu i takiemu zawodowi, tym co szczególnie po wschodniej stronie Niemiec, który to zawód i rozgoryczenie trwają właściwie do dziś i również w kulturze filmowej mają swoje odzwierciedlenie. Mówiłam trochę o tym Berlinie przy okazji Coming Outu i Nieba nad Berliniem, bo oba te filmy to filmy berlińskie i Berlin od początku lat 90. odgrywał bardzo istotną rolę w takim pejzażu filmowym Niemiec, ponieważ Berlin stał się wspólną stolicą Niemiec po zjednoczeniu. Wcześniej stolicą RFN było niewielkie miasto Bonn w zachodnio-północnych Niemczech, stolicą NRD był Berlin Wschodni. I RFN po zjednoczeniu zresztą było nazywane Republiką Berlińską. Nie wiem, czy reżyserzy mieli taką agendę, żeby wypromować Berlin jako tę nową właśnie bardzo atrakcyjną, takie miasto sexy, powiedzielibyśmy. On od 90 lat już właśnie tak był kreowany w filmie, a w nowym wieku to przybrało rozmiary właściwie bardzo niebotyczne, w tym sensie, że co drugi film, można powiedzieć, który jest popularny, który jest taki ważny dla Niemiec, to rzeczywiście z akcją rozgrywającą się w Berlinie. Teraz jeżeli chodzi o produkcję, kulturę filmową, w latach 90. pojawiają się nowe formy wyrazu, nowe wątki fabularne, oczywiście związane ze zmianą ustroju, z tą zmianą społeczno-polityczną. Udział filmów niemieckich w rynku wzrasta również oglądalność, kina są modernizowane, oczywiście mnóstwo kin, szczególnie właśnie po wschodniej stronie zamknięto, ale te, które istniały, które rokowały dobrze, zostały zmodernizowane pod względem estetycznym, ale głównie oczywiście technicznym z uwagi na zmiany, które w technice kinowej zaszły i do głosu dochodzą również mniejszości etniczne i narodowe stopniowo. A w 2003 roku na wzór Amerykańskiej Akademii Filmowej powstaje Niemiecka Akademia Filmowa, która przyznaje te słynne LOLE. To jest najwyżej dotowana nagroda w przemyśle kulturalnym, tak zwanym w Niemczech i to jest w tym momencie kilka milionów euro. Ja się zatrzymałam na liczeniu kilka lat temu, to były 3 miliony, dzisiaj myślę, że to jest już znacznie więcej. I wspomniałam o komedii. Komedia rzeczywiście była takim gatunkiem, który zaczął powstawać dość prężnie, ponieważ był, oczywiście jak się Państwo domyślają, dochodowy. Schemat fabularny, konstrukcja postaci w komedii romantycznej to ciekawe, dlatego że tam proponowano takie fabuły oparte na konflikcie męsko-damskim. I kobieta z reguły w tych filmach to była taka bohaterka, która najpierw była bardzo wyemancypowana i walczyła o to, żeby żyć jakby tym samym życiem na równych prawach z mężczyzną. I cały film się wokół tego rozgrywał, ale później pod koniec już wszystko wracało do starego porządku, to znaczy ona się godziła z tym, że jednak poświęci się dla domu, dla dzieci i dla męża i wszystko wracało do takiego tradycyjnego porządku. To było rzeczywiście widoczne w wielu filmach, ale również powoli oswajano na przykład nazistowską przeszłość w komediach. Te filmy nie docierały do nas, w związku z tym nie będę poświęcać im uwagi, ale to były takie pierwsze próby komercyjnego, popularnego przerabiania właśnie tematu trudnej przeszłości. I tutaj mają Państwo dwa przykłady filmów Pukając do nieba bram. 97 rok, 3,5 miliona widzów, ale później już But Money Tu, to jest najbardziej dochodowy film w historii kina niemieckiego, bo mówię tu o filmach kinowych, z 2001 roku, czyli zaledwie kilka lat później już 11,7 milionów widzów. Ale to, co jest najciekawsze, to nie jest kino, tak jak sądzę, nie jest kino gatunkowe, tylko kino bardziej idące w stronę krytyki społecznej, w stronę kina artystycznego, takiego kina autorskiego. Jeszcze to jest, można powiedzieć, ten ostatni rzut kina autorskiego w Niemczech, bo dzisiaj już właściwie i się inaczej o tym mówi i też inaczej się o tym pisze, krytycy zupełnie inaczej o tym myślą, ale też inaczej się filmy kręci. W latach 90. jeszcze właśnie ten ostatni, z tym ostatnim rzutem mamy do czynienia i tutaj mam dla Państwa trzy takie ważne nazwiska też twórców znanych w Polsce, dlatego ich wybrałam. Oskar Rüller, rocznik, Państwo widzą, 59, nazywanym Enfant Terrible kina niemieckiego, taki twórca, który zastąpił w pewnym sensie symbolicznie Fassbindera, zresztą film o Fassbinderze nakręcił, zaraz to Państwo zobaczą na kolejnym slajdzie. Oczywiście Tom Tykwer, chyba najbardziej znany twórca niemiecki w Polsce, wydaje mi się, też taki twórca, który zrobił karierę międzynarodową, jego Biegnij Lola Biegnij z 98 roku, to był jeden z tych filmów, które przebiły się do świadomości widzów na całym świecie. Film, który zachwycił krytykę amerykańską i też podobno całkiem nieźle w Stanach Zjednoczonych poszedł w kinach, a mówiono o tym, że jest to pierwszy film od roku 1919, pierwszy niemiecki film od 1919, czyli premiery gabinetu doktora Caligariego, tego znanego filmu ekspresjonistycznego, jak się zwało, nazywać ten nurt. To właśnie udało się dopiero w 98 Tykwerowi. No i oczywiście Tykwer znany, to też zaraz Państwo zobaczą na slajdach z ostatniego swojego wielkiego epickiego serialu Babylon Berlin, ale Tykwer nakręcił film kinowy, pierwszy po wielu, wielu latach nieobecności w kinie i na Berlinale w tym roku będzie jego premiera filmu Das Licht, czyli światło, poświęconego zresztą, z tego co czytałam, również takiej historii w społeczeństwie transkulturowym. Bardzo jestem ciekawa tego, jak Tykwer to widzi. I jeszcze jeden twórca, Andreas Dresen, który jest najmniej znany akurat z tej trójki w Niemczech, ale jest wyjątkowym twórcą, dlatego że to jest jeden z niewielu twórców z byłej NRD, któremu udało się zrobić karierę po stronie zachodniej, to znaczy w tych zjednoczonych Niemczech już, no ale udało mu się przebić nie dość, że do wspólnej świadomości, to jeszcze przede wszystkim do tej świadomości zachodnich Niemców, którzy i tak kulturowo, politycznie, ekonomicznie, jak sobie Państwo wyobrażają, dominowali po zjednoczeniu. Przecież to nie NRD, która właściwie została wchłonięta przez Niemcy zachodnie, wniosła swój kapitał do tego wspólnego społeczno-politycznego życia, tylko właśnie wszystko właściwie było oparte na strukturach, starych strukturach ekonomicznych, politycznych i społecznych RFN. I Można by było pokusić się o znalezienie takiego wspólnego mianownika, ja sobie to nazywałam jako nieusankcjonowana wspólnota między tymi twórcami, właśnie takimi autorami kina niemieckiego lat 90. Tutaj Państwo widzą podstawowe wyznaczniki krytyczne, takie nowe, świeże spojrzenie na niemiecką rzeczywistość, czyli różnego rodzaju rozliczenia, ale nie pokazywane wprost, tak jak później to było, że na przykład rozliczamy się z Trzecią Rzeszą w filmie Upadek, prawda, Hirschbiegela, do którego też nawiążę za chwilę, ale tak w sposób bardziej subtelny. Nowy głos w debacie publicznej to byli twórcy, którzy bardzo chętnie zabierali głos w sprawach politycznych, odwoływali się bardzo często do swojego światopoglądu w wywiadach, ale też zajmowali swoje stanowisko co do rozwoju niemieckiego kina i żaden z nich nie pokusił się, przynajmniej nigdy nie trafiłam na to, żeby którykolwiek z nich, byli to sami mężczyźni właściwie, pokusił się na to, żeby porównać swoją działalność do tej sławnej epoki generacji nowego kina niemieckiego, ale troszeczkę jak się ogląda ich filmy i słucha się tego, co mówią, tej odwagi bardzo często, którą też prezentowali na ekranie i w wywiadach, można dojść do przekonania, że taki cel odnowienia oblicza kina niemieckiego im również przyświecał. Bardzo istotna była taka nowa świadomość twórcza, której w latach 80. właściwie nie było w Niemczech zachodnich głównie, czyli pytanie o cel realizacji filmu. Po co i dla kogo robimy filmy? Obecność coraz częstsza na festiwalach, nagrody filmowe. No i to, co najważniejsze, chyba przynajmniej dla z takiego filmoznawczego punktu widzenia, wyrazistość fabularna i wizualna, czyli taki indywidualny, rozpoznawalny styl. Tutaj Państwo, przepraszam, widzą na tym slajdzie, to są fragmenty filmów Oskara Rühlera, Nietykalna, film czarno-biały nawiązujący wprost do Tęsknoty Weroniki Foss, Fassbindera, jednego z ostatnich filmów Fassbindera. Bohaterka nosi akurat taki płaszcz na sobie ze wzorem bardzo przypominającym szlafrok, który nosiła Weronika Foss u Fassbindera. Cząstki elementarne, to być może Państwo znają albo z filmu, albo z książki Ulbecka, i tutaj właśnie Enfant Terrible, tak się zresztą ten film nazywa, ten największy kadr, to jest biografia, czy taka quasi biografia Rainera Wernera Fassbindera, który tutaj jest, jak Państwo widzą, grany przez aktora w Panterce. Film, który miał swoją dystrybucję w Polsce i gdzieś do zobaczenia jest. Tutaj kadry z kolei bardzo znane z Biegnij Lola Biegnij, Tykwera, i tutaj kadr z Nieba, czyli tego filmu, który Tykwer zrealizował na podstawie scenariusza Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza. Zresztą Tykwer wielokrotnie mówił, teraz już coraz mniej, ale kiedyś jak był takim początkującym autorem kina europejskiego, mówił o wpływach z historii filmu, reżyserach, którymi się zachwycał, między innymi wymieniał nazwisko Kieślowskiego, zresztą Biegnij Lola Biegnij, która jest złożona narracyjnie z trzech epizodów, z których każdy się kończy nieco inaczej, nawiązuje bezpośrednio z kolei do przypadku Kieślowskiego. Ta zasada narracyjna jest ta sama i pomysł właśnie został przejęty od polskiego reżysera. Tutaj Pachnidło, ta rudowłosa dziewczyna, to jest film, który jako jeden z tych filmów niemieckich, właśnie filmów Tykwera, poszedł chyba rzeczywiście najlepiej w Polsce, miał największą widownię, ale to też jest związane zapewne z tym, że była to ekranizacja powieści Patryka Suskinda, która była bardzo poczytna i w Polsce też, zdaje się, dobrze się sprzedała. No i ta ostatnia produkcja, o której wspominałam, ostatnia skończona, czyli Babylon Berlin, też jest do zobaczenia w streamingu. Chyba najdroższy serial w historii niemieckiego filmu, czy niemieckiej telewizji, należałoby powiedzieć. Lata 90. i później już przełom wieków, to również ten moment, kiedy Niemcy zaczęli bardzo chętnie opowiadać o przeszłości, próbując, jak sądzę, włączyć tę przeszłość w swoją nową pozjednoczeniową tożsamość. I trzecia Rzesza, II wojna światowa i Holokaust właściwie stanowiły taki element, do którego właśnie w tym kontekście historycznym twórcy nawiązywali najchętniej i najczęściej. Zresztą Holokaust to jest w ogóle taki punkt centralny pamięci Niemców o własnych zbrodniach. W związku z tym z tych filmów powstawało bardzo dużo. Wiele z nich miało ten sam schemat. Ja sobie go tu nazwałam międzygeneracyjny schemat narracyjny, czyli taki dialog pokoleń, kiedy część akcji tych filmów rozgrywała się we współczesności, kiedy wnuki, nawet nie dzieci, tylko wnuki, musiały zmierzyć się z winą dziadków. I też od czasu do czasu filmy te były realizowane w takiej konwencji gatunkowej, na przykład w konwencji horroru. Jest taki film Anatomia z początku lat 2000 z Franką Potentę, tą rudowłosą lolą od Tykwera. I on jest właśnie oparty na takim schemacie. Tam ta bohaterka studiuje medycynę i odkrywa, że jej dziadek był lekarzem. Ona idzie w jego ślady i odkrywa, że był lekarzem nazistowskim i brał udział w eksperymentach na ludziach, a wszystko to jest jeszcze podlane takim sosem mocnym, horrorowym. Drugim wątkiem, tutaj właśnie jeszcze mają Państwo Upadek, Oliver Hirschbiegel, 2004 rok, to taki jeden z najbardziej kontrowersyjnych z kolei filmów. Nie wiem, ile osób z Państwa ten film pamięta. Bruno Ganz, zupełnie niezapomniany, świetny aktor, jeden z najlepszych aktorów obszaru niemieckojęzycznego, Szwajcar, ale grający z powodzeniem i chyba te swoje największe i najciekawsze role właśnie w filmach niemieckich. No to film, za który Oliver Hirschbiegel był mocno krytykowany, ponieważ pokazał w nim taki upadek moralny, upadek również psychologiczny i emocjonalny Hitlera w ostatnich jego tygodniach, które spędził w swoim bunkrze w Berlinie. Tutaj jeszcze kadr z filmu Feniks Christiana Petzolda. O nim też Państwu powiem za chwilę troszkę więcej w kontekście szkoły berlińskiej. To z kolei taka historia holokaustowa, a jednocześnie miłosna, w zupełnie innym tonie utrzymana. Zresztą ja te dwa kadry wybrałam specjalnie, żeby Państwo zobaczyli różnicę we wrażliwości obu twórców. Tamten film to taki kino komercyjne, z rozmachem zrealizowane dla szerokiej publiczności. Petzold to też takie kino artystyczne właśnie spod znaku owej szkoły berlińskiej i ten kadr świetnie według mnie wrażliwość reżysera oddaje. Christian Petzold to jest reżyser filmu Czerwone Niebo, które całkiem niedawno było na ekranach polskich kin i też można w jakimś streamingu go zobaczyć. Drugim takim wątkiem, do którego nawiązywali reżyserzy bardzo chętnie, który przerabiali, żeby nie powiedzieć kolokwialnie wałkowali, bo tych filmów też było sporo i no, niestety ich liczba przykryła jakość z czasem, to było istnienie NRD, powstanie i upadek muru berlińskiego. I ten mur berliński pełnił różne funkcje w fabule tych filmów, czyli albo konstytuował porządek wydarzeń, czyli pokazywał na przykład losy, nie wiem, jakiejś pary, która mieszkała w Berlinie i w 1961 roku została rozdzielona przez mur, a potem w 1999, jak mur upada, znowu wróciła do siebie. No to takich filmów też jest sporo, ale również mur jako motyw o charakterze psychologicznym, który nawet w momencie, czy po swoim upadku istnieje w głowach ludzi, szczególnie po wschodniej stronie i bardzo trudno jest z tej historii tym bohaterom się otrząsnąć. Konstrukcja postaci tu była dość ciekawa, to tak jak w przypadku tych komedii romantycznych, też dużo fabuł opierało się na konflikcie damsko-męskim. To była miłość, która bardzo często przeradzała się w wyobcowanie albo w taką miłość-nienawiść. Też to były czasem komedie, więc w takim żartobliwym tonie również było to opowieści utrzymane. I cechą charakterystyczną tych filmów było to, że kobiety były zawsze silniejsze niż mężczyźni. i były, to były takie postaci, którym zależało na tym, żeby się uwolnić na przykład z reżimu totalitarnego, z NRD, uciec do RFN, tam robiły karierę, a mężczyźni, ich mężowie czy byli mężowie zostawali w RFN i właściwie, no, można powiedzieć, że nic im się nie udawało. Albo były to historie kryminalne, kiedy żona zabija męża na przykład, bo no właśnie nie pozwolił jej na rozwój, czy chciał zabronić jej wyjazdu na zachodnią stronę. Do takich filmów było też dosyć dużo. Pojawiały się wątki nostalgiczne, czyli filmy, które komunikowały nostalgię za dawnym systemem, no, za tą NRD, które już nie było, za socjalizmem. Berlin jako miejsce wydarzeń dalej był bardzo istotny i co ciekawe, estetycznie, nie tylko fabularnie, ale estetycznie w wielu tych filmach pojawia się pustka jako motyw przewodni i to znowu odpowiada wydarzeniom z tego obszaru społeczno-politycznego, ponieważ po upadku muru bardzo dużo młodych ludzi szczególnie wyjechało na zachodnią stronę. Mimo tego, że już istniało jedno państwo niemieckie, szczególnie po 90 roku, to całe połacie, olbrzymie obszary, połacie ziemi wyludniały się, zostawały puste domostwa, puste gospodarstwa, ponieważ ludzie wyjeżdżali na zachód albo właśnie do swojego ukochanego Berlina. I tutaj widzą Państwo kadr z filmu jednego z najbardziej znanych z 2003 roku, Goodbye Lenin, w reżyserii Wolfganga Beckera. To ciekawe, bo był taki cały nurt filmów nostalgicznych właśnie, które opowiadały o życiu w byłej NRD i o opadku muru, ale były opowiadane z zachodnio-niemieckiej perspektywy. I Wolfgang Becker to też jest zachodnio-niemiecki reżyser, który taką żartobliwą historię opowiada o tym, jak dzieci, tutaj akurat ta dwójka siedzi z tyłu, utrzymują swoją mamę, socjalistkę z przekonania bardzo długo po upadku muru, w przekonaniu, że mur nie upadł, NRD nadal istnieje, socjalizm ma się świetnie. Dużo było głosów krytycznych, szczególnie ze strony wschodnich Niemców pod adresem reżysera, że strywializował historię, że pokazał tę historię no nie tylko w żartobliwy sposób, ale w taki sposób, w jaki się właściwie nie godzi, i wielu Niemców zastanawiało się nad tym, dlaczego jest tak, że z komunizmu i ze Stalina można się śmiać do rozpuku, a z nazizmu i z Hitlera nie. I to jest taki film, który dosyć dobrze to uzmysławia. Rzeczywiście, i tu mogę zaryzykować stwierdzenie, że nie ma takiego filmu, który by zrobił taką karierę, właściwie na całym świecie. On też został sprzedany z powodzeniem do wielu krajów, który byłby komedią właśnie naśmiewającą się z nazizmu i z Adolfa Hitlera. Tutaj w przypadku komunizmu i Stalina czy Lenina, którzy tutaj się gdzieś pojawiają w tle, te figury symboliczne, tak się właśnie stało. No i drugi bardzo znany film, ale znajdujący się na przeciwległym biegunie, film zrealizowany w konwencji dramatu Życie na podsłuchu Floriana Henkela von Donnersmarcka, który zdobył ostatecznie Oscara za film nieanglojęzyczny. Film o systemie inwigilacji Stasi w byłej NRD, który, jak pamiętam, wszedł na ekrany, to robił bardzo duże wrażenie, nie tylko w Niemczech, w wielu krajach, a potem został uznany za taki sentymentalny, kiczowaty również pod względem emocjonalnym obraz no właśnie tego strasznego reżimu Stasi. Jak się go dziś ogląda, no to widać naturalnie takie hollywoodzkie skłonności do realizacji kina komercyjnego, które by się każdemu podobało, ale naprawdę w roku 2006, kiedy ten film wchodził na ekrany, był właściwie pierwszym opowiadającym w taki uniwersalny sposób, z bardzo dobrym aktorstwem, o tym problemie. Zresztą tutaj w tym kadrze nie ma Urlicha Miłego, czyli tego głównego bohatera, który grał agenta Stasi. On miał taką historię prywatną, że też był przez wiele lat inwigilowany. Również odbywało się to przy udziale jego byłej żony, więc ta historia jego biograficzna, jak się nałożyła na ten film, to oczywiście jeszcze więcej sławy filmowi przysporzyła. I tyle, proszę Państwa, o historii. Wspomniałam wcześniej o szkole berlińskiej. To też jeszcze lata 90., połowa lat 90. powstaje taki nurt. Dosyć kontrowersyjna jest to sprawa, dlatego tutaj ja wzięłam tę nazwę w cudzysłów i uważam, że tak się powinno jej używać. Kontrowersyjny, dlatego że właściwie to nigdy nie była żadna szkoła. To znaczy nigdy nie było wspólnego manifestu, nigdy nie było spisanego programu, nigdy nie było podpisów złożonych pod tym programem, tak jak chociażby w przypadku manifestu z Oberhausen, prawda, w roku 62. Tutaj raczej mamy taką wspólnotę generacyjną, wspólnotę polityki uprawianej wokół filmów, nie tyle w samych filmach, co wokół filmów, ze szczególnym spojrzeniem estetycznym, z taką perspektywą wizualną, właśnie czy narracyjną, inscenizacyjną. I dlaczego szkoła berlińska? Dlatego, że pierwsi jej twórcy wywodzili się z tej zachodnio-niemieckiej szkoły filmowej DFFB. Była to Angela Schanelek, Christian Petzold i Thomas Arslan. Zresztą Schanelek i Petzold to tacy twórcy, którzy są bardzo często pokazywani na wrocławskich Nowych Horyzontach. To właściwie twórcy, jedni z takich, których się pokazuje na tym festiwalu najczęściej, mam wrażenie. I tak jak powiedziałam, początki nurtu to jest połowa lat 90. W Cannes i w Berlinie pokazano wtedy kilka filmów z tego nurtu i niemiecka krytyka zachwyciła się nimi, ale jeszcze bardziej francuska krytyka, która bardzo szybko, no jak to francuska krytyka, która ma olbrzymią siłę przebicia i cały czas jeszcze dobrą markę w międzynarodowym środowisku filmowym, określiła go mianem Nouvelle Vague Allemagne, czyli nowa fala z Niemiec. I tak też o tej szkole berlińskiej we Francji pisano, porównując ją właśnie do ichniejszej narodowej francuskiej nowej fali. Szkoła berlińska, jeżeli chodzi o tę politykę uprawianą wokół filmów, była taką odpowiedzią młodych twórców na dominację kina rozrywkowego z jednej strony, takiego też spod znaku tych rozliczeniowych filmów, właśnie tak jak Upadek był nieco późniejszy, ale wcześniej powstawały inne filmy, takie gdzieś krążące wokół tych wątków historycznych, to tutaj chciano odejść od takiego spojrzenia na film, ale również od tego stylu, który reprezentował na przykład Tom Tykwer i jego firma produkcyjna X-Filme Creative Pool. Z kolei to była firma berlińska, to były takie dwa duże ośrodki wtedy w latach 90. Berlin i Monachium. Monachium to bardziej to kino rozliczeniowe, właśnie historyczne, a Berlin to chociażby filmy właśnie Toma Tykwera. No i ci młodzi Berlińczycy chcieli zaproponować coś, co szłoby wbrew temu wszystkiemu. Bardzo wielu z nich debiutowało w ramach tak zwanego programu Das kleine Fernsehspiel, czyli mała forma telewizyjna. To jest produkcja CDF, drugiego programu telewizji niemieckiej państwowej. Dzięki temu właściwie docierali do szerszej, nieco szerszej publiczności, bo w kinach te filmy były wyświetlane, owszem, ale raczej w malutkich kinach arthouse'owych, zazwyczaj właśnie gdzieś w Berlinie, no i pokazywane też chętnie na Berlinale, dopóki dyrektorem był Dieter Koslik, który bardzo lubił ten nurt i bardzo lubił jego poszczególnych przedstawicieli. Thomas Arslan właściwie był stałym gościem Berlinale w pewnym momencie, rzeczywiście dosyć mocno ten nurt promował. Jak powiedziałam, nie było wspólnego manifestu i wspólnych podpisów, ale w 1998 1978 roku powstało czasopismo Revolver i tam to była taka platforma wymiany, publiczna platforma wymiany idei między tymi twórcami, którzy bardzo często grywali w swoich filmach, produkowali je sobie, czy wspomagali się finansowo, pisali sobie nawzajem scenariusze. To był taki, w pewnym sensie można to uznać za pracę kolektywną. Oni też, jak mówię, że współfinansowali sobie wzajemnie, czy pomagali jakoś w tym, to też dlatego, że celowo nie występowali z wnioskami o finansowanie do instytucji państwowych, do funduszy regionalnych, a już na pewno nie do tych wielkich firm producenckich, takich jak Konstantin Film, czy właśnie X Filme, czy tak jak najbardziej chyba uznany i z największym sukcesem niemiecki producent filmowy Bernd Eisinger. To było wszystko dla nich zupełnie nieinteresujące. No i teraz, jakie te filmy były, jak sobie trzeba wyobrażać? No państwo być może kojarzą jakieś filmy Szanelek czy właśnie Petzolda. Arslan jest troszkę mniej u nas znany. To takie filmy, które były realizowane z dala od zaangażowania emocjonalnego. To znaczy ani właściwie postaci się nie angażują w nic emocjonalnie. Ta akcja jest z reguły wyrwana z kontekstu. My nie mamy żadnego tła, nie mamy genezy postaci. Nie wiemy do końca, szczególnie na początku filmu, jakie relacje panują między postaciami, jakie relacje panują między postaciami a środowiskiem, w których, czy krajobrazem, w których je widzimy. Ale one są też zdystansowane bardzo emocjonalnie wobec siebie. Są bardzo chłodne i też ten rodzaj komunikowania się odbioru czy emocji miał przejść na odbiorcę. Widz, który jest bardziej obserwatorem, nie angażującym się zupełnie w film, niż współuczestnikiem czy kimś, kto na zasadzie tego schematu projekcji, mechanizmu projekcji, identyfikacji wchodzi w akcję filmu. Więc od tego wszystkiego chcieli ci twórcy odejść. Te filmy, jak sobie państwo wyobrażają, w związku z tym były dosyć mocno realistyczne, miały bardzo oszczędną ścieżkę dźwiękową, łącznie z dialogami, które były, właściwie nie służyły komunikacji, tylko jeszcze bardziej powodowały to poczucie wyobcowania zarówno między bohaterami, jak i powiedziałam, również po stronie widza. Ale Francuzi konsekwentnie przez wiele lat tymi filmami się zachwycali. Twórcy ci byli zapraszani regularnie do Cannes i filmy ich brały udział zazwyczaj nie w konkursie głównym, tylko w tej sekcji En certain regard. I również w roku 2013 odbyły się dwie wielkie retrospektywy Szkoły Berlińskiej w obu Amerykach, w Nowym Jorku w MoMA i na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rio de Janeiro. Widzą państwo, podkreślam to tylko dlatego, żeby wskazać na ten taki światowy rozgłos, nawet jeżeli nie sznyt samych filmów, to jednak rozgłos, który tej Szkole Berlińskiej towarzyszył, a mam wrażenie, że jednak w naszym odbiorze, chodzi mi tu o recepcję w Polsce, ten nurt został jakoś pominięty i niewiele tych filmów oprócz Nowych Horyzontów się do Polski sprowadzało. Tutaj kilka dosłownie nazwisk, ich jest o wiele więcej, wspomniana Szanelek. Ja zawsze podaję datę urodzenia, żeby państwo mniej więcej widzieli, z jakiej generacji ci twórcy się wywodzą. Christian Petzold, Maren Ade, Nicolette Krebitz i Waleska Grisebach to akurat też tacy twórcy, których filmy były pokazywane w Polsce, nie tylko na festiwalach, ale również weszły do dystrybucji, takiej regularnej dystrybucji kinowej. I powiem kilka słów na temat Petzolda, bo on mi się wydaje dziś najbardziej ciekawym twórcą i kilka słów o Maren Ade, która z kolei jest bez wątpienia najbardziej prężnie rozwijającą się twórczynią, również producentką filmową. I jeżeli chodzi o Petzolda, tutaj zaledwie parę tytułów. Barbara, Phoenix, Transit, Undine i Czerwone Niebo, to jest ten ostatni film. A dlaczego wydaje mi się Petzold taki ciekawy? Dlatego, że to jest twórca, który wyszedł z tej niszy tego realistycznego, obserwującego slow bardzo, w takiej konwencji slow cinema, wiem, że Państwo mieli wykład również ze slow cinema, wyszedł z tej niszy i zaczął opowiadać również właśnie historie, no takie nielubiane przez tych twórców szkoły berlińskiej, czyli nawiązujące mocno do historii. Barbara, wspaniały film ze wspaniałą rolą Niny Hoss, zaraz ją Państwu pokażę na kolejnym slajdzie, to jest historia o lekarce pracującej w NRD i mierzącej się z reżimem. Świetny film. Phoenix, to Państwo widzieli ten slajd z połamanym lustrem, to jest z kolei również z Niną Hoss, ta historia holokaustowa. Tranzyt na podstawie powieści Anny Zegers. Zegers pisała o migracji Żydów w latach 30. z Europy do Ameryki Łacińskiej, a Petzold robi świetnie, uwspółcześnia tę historię i pokazuje historię człowieka, który dziś mierzy się z obcością, wrogością i ucieka z Niemiec przez Marsylię do Meksyku, a przynajmniej taki ma zamiar. Undine, Tranzyt Undine i Czerwone Niebo to są z kolei trzy filmy z inną aktorką, taką drugą muzą Petzolda, Paulą Baer. I tutaj Państwo zobaczą najpierw Ninę Hoss, tutaj w Barbarze u góry, właśnie jako ta NRD-owska lekarka z dziewczyną, której odstępuje miejsce na łodzi przemytniczej, żeby ją wysłać z tego strasznego reżimu NRD-owskiego do Danii przez Morze Bałtyckie. I tutaj w Feniksie ze swoim mężem, akurat stoi tyłem, inny świetny niemiecki aktor Ronald Zeafeld, który wydaje ją, tutaj muszę zaspoilować, wydaje ją nazistą. I Paula Baer, czyli ta druga muza Christiana Petzolda, już z Niną Hoss nie kręci filmów. Teraz powstały do tej pory trzy z Paulą Baer. I tutaj jest kadr u góry po lewej stronie właśnie z Tranzytu. Tutaj po prawej u góry z Undine. To historia o nimfie zamieszkującej około berlińskie wody i właśnie Czerwone Niebo, czyli ten ostatni film. Wspaniały film o przyjaźni, sztuce. Naprawdę bardzo mądry. To wszystko brzmi bardzo banalnie, ale film jest świetnie zrealizowany, zagrany, a do tego jeszcze o katastrofie klimatycznej. I Maren Ade, która Państwu jest znana z pewnością jako reżyserka Toniego Erdmana, filmu wielokrotnie nagradzanego, do którego Hollywood wykupiło prawa i miał powstać film z Jackiem Nicholsonem w roli Toniego Erdmana właśnie. Do dzisiaj ten film nie powstał, ale Maren Ade robi przynajmniej od tego momentu międzynarodową karierę, wywodzi się ze szkoły berlińskiej. Dzisiaj jest znana głównie, znaczy jako reżyserka, ale właśnie głównie jako producentka, która założyła firmę Komplicen Film w 1999 roku. To już całkiem dawno temu, jak na firmę produkcyjną, filmową. Początkowo niemieckie produkcje to były, ale z czasem także międzynarodowe. A jak Państwo widzą, od 2019 roku produkuje, jest taka komórka wyodrębniona w tej firmie, która produkuje tylko seriale. No i już kilka seriali, na przykład z Netflixem, ma Maren Ade ze sobą. Zresztą jak się jeździ na festiwale filmowe, to co któryś film widać w czołówce albo w napisach końcowych właśnie Komplicen Film i nazwiska tych producentów, ponieważ oni współprodukują nie tylko w Europie Środkowej czy Wschodniej, ale również bardzo chętnie choćby w Ameryce Południowej. Proszę zwracać uwagę na właśnie nazwisko Maren Ade i Komplicen Film. I Maren Ade to jest oczywiście też, przepraszam, nie do końca panuję nad tym delikatnym pilotem, to jest oczywiście też Sandra Hüller, czyli odtwórczyni głównej roli żeńskiej w filmie Toni Erdmann. Sandra Hüller nominowana do Oscara na przedostatniej ceremonii za film Anatomia upadku. No to świetna niemiecka aktorka, która ma bardzo, bardzo wiele ról już za sobą. też szkoda, że nieznana w Polsce, bo znana głównie właściwie z tych swoich projektów czy filmów międzynarodowych, a ona zagrała wcześniej, jeszcze przed Tonim Erdmanem, bardzo wiele dobrych ról w kinie niemieckim i również w teatrze. I proszę Państwa, jednym z takich najbardziej ciekawych, bo pokazujących czy uderzających idealnie w nerw czasu nurtów kina niemieckiego współczesnego jest tak zwane kino transkulturowe. Ja tutaj pozwoliłam sobie to nazwać w rozpiętości czasowej, czyli właściwie jak przechodzono od kina migracyjnego do transkulturowego. Migracje, które są taką jedną z podstaw dynamiki społecznej w Niemczech, zaczęły się gdzieś około lat 60., kiedy Niemcy, mówię cały czas o Niemczech zachodnich, podpisywały kolejne umowy o werbunku z krajami takimi jak Turcja, Włochy, kraje byłej Jugosławii. I właściwie od lat 60. datuje się historię migracji w Niemczech, ale na początku były to filmy realizowane przez społeczeństwo, czy przedstawicieli społeczeństwa większościowego, czyli przez Niemców. Na przykład Fassbinder realizował pod koniec lat 60. filmy o migrantach. Dopiero później, i tu mówimy właśnie o latach 90., kiedy te mniejszości narodowe czy etniczne dochodzą do głosu, zaczęli też już wstępować do szkół filmowych studenci czy młodzi ludzie o doświadczeniu migracyjnym i z czasem wyłonił się taki nurt, który został nazwany kinem turecko-niemieckim, ponieważ Turcy to jest ta największa mniejszość etniczna, największe środowisko migracyjne w Niemczech. Drugim środowiskiem są Polacy, ale Turków jest znacznie więcej. I ta twórczość tych filmów było tak dużo w pewnym momencie, one były tak różnorodne i przebijały się również do świadomości nie tylko publiczności niemieckiej, ale również międzynarodowej, że właśnie zaczęto szukać nazwy na ten nurt i znaleziono kino turecko-niemieckie. Jednym z przedstawicieli kina turecko-niemieckiego jest być może Państwu znany Fatih Akin, reżyser Głową w mur, W ułamku sekundy, Soul Kitchen. To filmy, które były również wyświetlane w Polsce. On akurat też ma dosyć dobrą dystrybucję u nas. Zaraz pokażę Państwu kilka slajdów, być może sobie Państwo te filmy przypomną. Tutaj warto powiedzieć, że istnieje taki podział, jeżeli chodzi o rodzaje filmowe, mamy film fabularny, dokumentalny, krótkometrażowy. Bardzo wielu tych twórców zaczynało od krótkich metraży. No, to jest oczywiste, jeżeli się realizuje filmy jeszcze w szkole filmowej, jako filmy dyplomowe, ale później najczęściej twórcy mężczyźni przechodzili od razu do filmu fabularnego. No właśnie przykładem takiej kariery jest Fatih Akin, a kobiety zostawały przy filmach dokumentalnych i to kino turecko-niemieckie, czy w ogóle migracyjne, dokumentalne, to jest w dużej mierze kino kobiece, w którym kobiety oczywiście opowiadają o emancypacji albo o niemożności emancypacji, o trudnościach związanych z emancypacją, wynikających oczywiście nie tylko z tego, że są kobietami, ale z tego, że są Turczynkami, migrantkami czy córkami, potomkiniami rodzin migranckich, a do tego jeszcze muzułmankami. Więc te wszystkie tematy to jest coś takiego, co bardzo interesuje twórców tych z korzeniami migracyjnymi. I jak mówię, szczególnie kobiety są mocne i świetne w tym dokumencie. I Fatih Akin, zaraz zobaczymy, czy to jest tak, to jest ten następny slajd, rocznik 73, to jest taka twarz kina turecko-niemieckiego, ale też z przekąsem, nazywany zresztą również przez innych Turków w Niemczech, takim wzorcowym Turkiem, na przykładzie którego Niemcy pokazują, jak świetnie funkcjonuje integracja migrantów i różnych mniejszości w tym państwie. Znaczy mają takiego właśnie Fatiha Akina, który po 18 latach przerwy jako ten taki niemiecki Turek czy turecki Niemiec zdobył dla Niemców złotego niedźwiedzia w Berlinie przecież w 2004 roku, no naprawdę po 18 latach przerwy za film Głową w mur. No i on ma uosabiać właśnie ten sukces młodego migranta w Niemczech. Tutaj mają Państwo kilka tytułów filmowych i drugim takim turecko-niemieckim twórcą jest Thomas Arslan, ten, o którym mówiłam wcześniej, że wywodzi się właśnie ze szkoły berlińskiej, ale to jest nieco inne kino, bo ile Fatih Akin kręci filmy komercyjne, bardzo często zabarwione gatunkowo albo po prostu reprezentujące kino gatunków, o tyle Arslan idzie właśnie w to swoje kino autorskie, artystyczne, bardzo hermetyczne i tu też parę filmów. Złoto jest takim filmem wyjątkowym na tle nie tylko twórczości Arslana i nie tylko twórczości osób z korzeniami migracyjnymi, ale w ogóle filmu niemieckiego, dlatego że to jest western, nakręcony w 2013 roku o poszukiwaczach złota z Niemiec. I tu kadry z trzech filmów Akina, które były dystrybuowane w Polsce, po lewej stronie Głową w mur, tutaj po prawej w Ułamku sekundy i na dole na krawędzi nieba. I wszystkie te filmy bardzo mocno rozprawiają się z historiami migracyjnymi właśnie, z historiami. Ci bohaterowie zawsze mają jakiś problem z własną tożsamością, zawsze są gdzieś pomiędzy kulturami, szczególnie jeszcze w tym czasie, kiedy realizował Akin te filmy, to mówiliśmy rzeczywiście bardziej o międzykulturowym dialogu, o interkulturowości, wielokulturowości, nie tak jak dziś mówimy o transkulturowości, czyli o czymś, co wskazuje ku dwóm kulturom i funkcjonowaniu w dwóch kulturach wymiennie, to znaczy przenikaniu się elementów jednej i drugiej. Prawda? Nie ma już tego styku, nie ma rozgraniczenia, tylko jest scalenie obu kultur i dzisiaj rzeczywiście filmy, które realizowane są już w drugiej, w trzeciej dekadzie nowego wieku, niemieckie raczej wskazują ku transkulturowości niż ku interkulturowości. I tutaj jeszcze Arslan, którego trudno zobaczyć w Polsce. Piękny dzień, jasne noce i wakacje czy ferie. Chyba oba tytuły funkcjonują. Ale tu też Państwo widzą, jakby te kadry są wybrane też po to, żeby Państwo zauważyli różnice w estetyce. No to tam jednak widać po kompozycji kadru, że to są filmy robione z nieco innym przeznaczeniem, dla nieco innej publiczności niż tutaj właśnie w przypadku tych bardziej, no powiedzmy, artystycznych filmów Arslana. I dochodzimy, proszę Państwa, powoli do końca tego przeglądu, jeżeli chodzi o współczesne kino niemieckie, obrazy wokół tak zwanego kryzysu uchodźczego lat 2015-2016, czyli czegoś, co dotyczy nas bezpośrednio, bo nie dość, że zdarzyło się zupełnie niedawno, to jeszcze reperkusje tego w całej Europie odczuwalne są do dziś, a mam wrażenie, że dziś to nawet bardziej niż jeszcze 2 lata temu, ponieważ i politycznie, i społecznie, i na każdej innej płaszczyźnie jakoś się do tego odnosimy, a mam wrażenie, że politycy europejscy to już tylko do tego. I Niemcy bardzo szybko zareagowali, niemiecki film bardzo szybko zareagował na ten, jak mówię, tak zwany kryzys uchodźczy. Tak zwany, dlatego że nie uważam, żeby to był kryzys uchodźczy, tylko raczej był to kryzys europejskiej niemożności poradzenia sobie z tym systemowo niż uchodźczy, czyli przypisany samym uchodźcom. Państwo pamiętają, że Angela Merkel swoją polityką doprowadziła do tego, że Niemcy otworzyły swoje granice i na przestrzeni kilku miesięcy przyjęły ponad 1 milion uchodźców, tam 1 300 000. I tutaj dosłownie wybrane filmy, ponieważ ich jest znacznie, znacznie więcej i to też takie, które są najbardziej znane też do zobaczenia u nas, czyli Awaria Filipa Szefnera, to film eksperymentalny, zaraz o nim powiem parę słów. Tranzyt Petzolda, o którym już wspomniałam, to uwspółcześniona wersja żydowskiej migracji z III Rzeszy, Purpurowe Morze, znakomity film zrealizowany przez parę twórców z Syrii, ale też o nim jeszcze powiem za chwilkę. Berlin Alexanderplatz, epicka, uwspółcześniona znowu ekranizacja ekspresjonistycznej, modernistycznej powieści Alfreda Döblina i Wygnanie, które zobaczą Państwo dzisiaj. I tutaj to jest kadr z Awarii. Chciałam powiedzieć, że to jest jeden kadr, ale to jest jeden i jedyny kadr z tego filmu, ponieważ film, który trwa 90 minut, został zrealizowany na podstawie krótkiego nagrania, czterominutowego zaledwie, które ukazało się najpierw w internecie. Filip Szefner to jest taki eksperymentujący artysta filmowy, który jest reżyserem, ale jest też producentem, montażystą. Znalazł je przypadkowo na YouTubie. Autorem tego nagrania był Irlandczyk Terry Diamond. I on sobie płynął w 2013 roku, bodajże, gdzieś to mam tu zapisane, statkiem wycieczkowym po Morzu Śródziemnym. I nagrał w pewnym momencie, na pustym morzu zauważono taką łódź z ludźmi w środku i wszyscy zaczęli nagrywać tam w tym nagraniu, jak sobie Państwo w YouTube'a wpisali, tego w filmie nie widać, ale w tym nagraniu oryginalnym jest, to pokazuje kamera właśnie tego prawdopodobnie Terry'ego Diamonda wszystkich turystów, którzy stoją na tym wycieczkowcu wielkim i po prostu filmują tych ludzi dryfujących. I na podstawie tego krótkiego nagrania, tego krótkiego klipu Szefner zrobił 1,5-godzinny film, złożony właśnie tylko z tej jednej klatki, która w ogóle została wydłużona w taki sposób, że została zamrożona. I tutaj on jest taki, jak to film eksperymentalny, jest nieostry obraz dosyć, bardzo dużo się dzieje w warstwie dźwiękowej, ponieważ Szefner dotarł do rodzin ludzi, którzy tutaj są na tej łodzi, dotarł do różnych instytucji, łącznie ze Strażą Przybrzeżną któregoś z państw i ponagrywał wywiady i ponagrywał też znalazł taki found footage po prostu, skorzystał z niego, jak tam na przykład służby ze sobą rozmawiały, świadome tego, że łódź dryfuje po Morzu Śródziemnym. No, film, który robi oczywiście, jak się Państwo domyślają, dosyć duże wrażenie i niekoniecznie mamy być z czego dumni. Tak sobie myślę, że jak ktoś filmuje ze statku, a potem ogląda to na takim filmie, to jakiś rodzaj refleksji musi się tutaj siłą rzeczy pojawić i o to właśnie Szefnerowi chodziło. Tym drugim filmem, na który Państwu chciałam zwrócić uwagę, jest Purpurowe Morze, film z 2020 roku, Amel Al-Zakut i właściwie ona sama wyruszyła z Turcji małą łodzią na wyspę Lesbos, ponieważ przez wiele, wiele miesięcy odmawiano jej, Unia Europejska, ona chciała się dostać do Niemiec, odmawiała jej legalnego wjazdu i ona zdecydowała się skorzystać z usług przemytników, wsiadła na łódź i ta łódź pół godziny po wyruszeniu zatonęła. Było na niej kilkadziesiąt osób, bardzo dużo z tych osób straciło życie i Amel miała, to jest też dlatego tak wyjątkowy film, ona miała taką kamerę wodoodporną przypiętą do nadgarstka i realizowała ten film, kręciła już właściwie w tym biurze przemytników, w którym tam płaciła i była, ale bała się tego pokazać w filmie. Film, który trwa 66 minut, pokazuje jakiś niewielki wycinek z tej podróży i wszystko dzieje się pod wodą, dlatego te zdjęcia tak wyglądają. Jest bardzo mało widać sylwetek ludzkich. Najczęściej są to jakieś części łodzi, są to śmieci, które wypłynęły z tej łodzi, jak ona zatonęła i są ludzie w kapokach. No, też niesamowite wrażenie robi ten film, szczególnie kiedy wiemy, że ta dziewczyna to przeżyła. Podróż się odbyła w 2016 roku i oni potrzebowali prawie 5 lat, żeby ona i jej partner, z którym zrealizowała później ten film, jakby zmontowała, dodała ścieżkę dźwiękową, 5 lat, żeby to wszystko zobaczyć, oswoić się z tym, a potem zmontować i pokazać na kilku festiwalach. prestiżowych w całej Europie. Ten film był premierowo również pokazywany na Nowych Horyzontach w 2021 roku, chyba z tego, co pamiętam. Zupełnie wyjątkowa realizacja. Berlin Alexanderplatz, jak wspomniałam, ta uwspółcześniona wersja Dublina. Jego reżyserem jest potomek afgańskich uchodźców, Burhan Kurbani, który został już, urodził się i wychował w Niemczech. Jego rodzice w latach 70., jak opowiadał reżyser, przyjechali z dwiema walizkami do Niemiec, a on, będąc maturzystą, musiał przeczytać Berlin Alexanderplatz, to taka cegła, która należy do kanonu literackiego w Niemczech i też każdy maturzysta musi tę powieść przeczytać i mówił, że strasznie się męczył z tą powieścią, nie wiedząc w ogóle, co z nią zrobić. No, trudna, modernistyczna proza napisana bardzo specyficznym językiem. No a później jako reżyser wpadł na genialny pomysł, bo ten efekt jest po prostu genialny według mnie na ekranie, ekranizacji tego, ale w kontekście tak zwanego kryzysu uchodźczego. Tutaj głównym bohaterem jest Francis B., czyli Franz Biberkopf, ten dublinowski, który wypływa pewnego dnia na plaży, wychodzi z morza na jednej z plaż Europy Południowej. W oryginale, w powieści Dublina, Franz Biberkopf wychodzi z więzienia Tegel w Berlinie. No i Francis B. jakoś się dostaje do Berlina. Tej historii nie widzimy, jak to się odbywa, ale już towarzyszymy mu w Berlinie, jak poznaje Reinholda, u którego zaczyna pracować jako dealer narkotyków. I Kurbani opowiadał o tym filmie, że bardzo zależało mu, dlaczego w ogóle czarny bohater, dlaczego dealer, ponieważ on sam mieszka w Berlinie niedaleko parku Hasenheide, gdzie bardzo dużo takich transakcji związanych z narkotykami się odbywa. I mówił, że jak chodził tam przez ten park, to zastanawiał się, jak to jest, że to w takim mieszczańskim parku, gdzie jest tam mini zoo i gdzie rodziny z dziećmi przychodzą na piknik i ludzie sobie grają w siatkówkę, że ci dealerzy tak zupełnie normalnie funkcjonują, że właściwie nic tam się takiego, znaczy nie dzieje, w sensie nie ma żadnych gorszących scen, a w Niemczech, jak Państwo sobie pewnie wyobrażają, jest prowadzona dosyć ostra, konsekwentna polityka antynarkotykowa i rzeczywiście takim złem wcielonym jest czarny dealer. Na ten temat powstało bardzo wiele prac, nie tylko artystycznych, ale również socjologowie i inni naukowcy, badacze tym tematem się zajmują. Artyści pokazują to na wystawach. I on zrobił o tym film, ale powiedział, że gdyby chciał zrobić film o czarnych dealerach w parku Hasenheide, to nikt by na taki film nie przyszedł. No, gdzieś tam by poszedł w kinie arthouse'owym i nikt by się tym nie zainteresował. Ale biorąc już na warsztat tę wielką powieść właśnie z kanonu tego mieszczaństwa wykształconego, niemieckiej inteligencji, jakim jest Berlin Alexanderplatz, doprowadził do tego, że być może, jak mówił, więcej ludzi poznało tę historię, abstrahując od tego społecznego wymiaru tej historii, jest to po prostu bardzo dobry film ze świetnymi rolami. Jeli Haze, to jest ta blondynka krótkościęta, absolutnie wschodząca dosyć długo, ale fenomenalna, wschodząca gwiazda niemieckiego kina, to miałam na myśli, ale fenomenalna i jeden z najlepszych aktorów swojego pokolenia, czyli Albrecht Schuch, którego Państwo być może znają z Netflixowej ekranizacji Remarka, ale oczywiście też z wielu innych filmów. I proszę Państwa, mamy ostatni kadr i też widzę, że się mieszczę w czasie, to świetnie, to będzie przerwa i później sobie na spokojnie zobaczymy film, bo warto według mnie o tym filmie podyskutować. Widzą Państwo Sandrę Hüller, o której wspomniałam wcześniej, też świetna jej rola. I Matiszewicz, czyli aktor kosowskiego pochodzenia, z tego co pamiętam, w każdym razie z któregoś z krajów byłej Jugosławii, który tutaj gra prawie, no nie tyle siebie, co człowieka o historii migracyjnej, a wszystko to jest fenomenalnie podane w kostiumie thrillera. Bardzo mało się kręci filmów gatunkowych w Niemczech, a jeszcze mniej jest filmów gatunkowych tak świetnie oddziałowujących jak Wygnanie Wizara Moriny. Nie będę Państwu mówiła na temat filmu absolutnie nic, a na temat samej realizacji, zamiarów twórcy i całego tła, które do tego doprowadziło, porozmawiamy sobie, mam nadzieję, po filmie. Zapraszam na przerwę. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na film.